Dobrze, szanowni Państwo, będziemy zaczynać, ponieważ minęła już 16. Widzę, że jesteśmy w komplecie, jeżeli chodzi o skład komisji ze strony radnych. Bardzo serdecznie witam Państwa i otwieram posiedzenie komisji. Witam członków komisji, Państwa radnych oraz zaproszonych gości. Witam Państwa reprezentujących Miejskie Centrum Kultury na czele z Panią Dyrektor Małgorzatą Król. Witam Pana Marcina Staniczka, dyrektora MOSIR-u, Pana Piotra Szczepanika, reprezentującego AUKSO i Panią Dominikę Porwit z Teatru Małego. Witam też pozostałych gości komisji dzisiejszej. I Szanowni Państwo, przejdźmy do przyjęcia porządku posiedzenia. Ten projekt tego porządku Państwo otrzymali. Projekt jest krótki, sześciopunktowy. Czy ktoś wnosi uwagi do porządku? Nie słyszę. W takim razie uznajemy za przyjęty. W punkcie trzecim mamy przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji, które się odbyło 28 sierpnia. Tutaj w stosunku do tego, co Państwo otrzymali, jedna drobna poprawka. W punkcie piątym, tam gdzie cytowaliśmy wnioski, brakowało słowa na wierzchni, ale to zostało już uzupełnione. W związku z tym pytanie, czy jeszcze jakieś inne uwagi Państwo mają do protokołu? Nie ma. W takim razie uznajemy protokół za przyjęty i przechodzimy do głównego punktu dzisiejszego posiedzenia, czyli do omówienia działalności Miejskiego Centrum Kultury, organizacji wydarzeń kulturalnych organizowanych przez tą jednostkę, w tym zwłaszcza kolejnej edycji Śląskiej Jesieni Gitarowej. Wiem, że Pani Dyrektor przygotowała dla nas prezentację, a chyba nawet film. Otrzymaliśmy też materiały, za które bardzo dziękujemy. Materiały w takiej bardzo przystępnej, ciekawej formie, prezentującej Państwa dorobek i działalność. Czy mogę oddać już Pani Dyrektor, tak? Głos chyba w tej chwili. Proszę bardzo.
Tak, dzień dobry. Ja wszystkich Państwa witam, a korzystając z okazji chciałabym jeszcze przedstawić dwie koleżanki, z którymi współpracuję na co dzień, a które w sumie rzadko są być może widywane, bo są zawsze w ferworze organizacji imprez. To jest Anna Brówczyńska, szefowa działu organizacyjno-administracyjnego i Ania Sitko, szefowała zespołu promocyjno-organizacyjnego. Także też zależało mi na tym, żeby Państwo te twarze poznali. Jeśli moglibyśmy przyjąć taki porządek, że ja może już nie będę opowiadała o tym, co wysłałam Państwu na prezentacji, bo wydaje mi się, że jest wszystko w miarę jasne i czytelne. Jeżeli są jakieś pytania, to chętnie odpowiem. A zwrócę się tylko, znaczy chciałam zwrócić tylko uwagę właściwie na jeden punkt, który czasami przejawia się nie tylko może na naszej komisji, może nie, ale wiem, że ostatnio było pytanie na komisji zdrowia, tak? Dobrze, przepraszam.
Zdrowia i spraw społecznych, posiedzenie czwartkowe. Faktycznie pojawiła się ta kwestia dostępu do informacji.
I tutaj w kontekście tego dostępu do informacji chciałabym podsumować jakby to, co my jako Miejskie Centrum Kultury w Tychach robimy, aby ten dostęp do informacji o wydarzeniach kulturalnych był. Pozwoliłam sobie przynieść dzisiaj miesięcznik Ramy Kultury, który wydawany jest raz w miesiącu, głównie z myślą o tych osobach, które są analogowe po prostu, nie mają dostępu do Facebooka czy do strony internetowej. I to jest odpowiedź właśnie na te potrzeby, żeby również w wersji drukowanej można było dotrzeć do informacji w porządku chronologicznym, do wydarzeń organizowanych nie tylko przez Miejskie Centrum Kultury, ale przez wszystkie instytucje kultury w mieście. Ta gazeta jest efektem właściwie współpracy takiej naszej międzyinstytucjonalnej i poniekąd jest właśnie taką analogową wersją strony kulturatychy.pl, na której znajdują się wszystkie wydarzenia, zarówno w porządku chronologicznym w kalendarium, jak również różnego rodzaju ciekawostki, aktualności. I również na tej stronie można znaleźć informacje o instytucjach kultury, które działają w naszym mieście. I również tutaj zamieszczamy te informacje które ktoś chciałby, aby były zamieszczone. Czyli również współpracujemy z sektorem prywatnym. Mam tutaj na myśli głównie Tichauer Art Gallery, SDK Tęcza, Riedel Art, Underground Club, więc wszystkie te informacje tutaj są zarówno w porządku chronologicznym, jak również pod kątem takim profilowanym, ponieważ znajduje się tutaj wyszukiwarka. Znajduje się wyszukiwarka, która pozwala, przepraszam, może spróbuję odświeżyć, ale chyba tu jest jakiś kłopot jednak z internetem. Również przez słowa klucz, jak także pod kątem tego, dla kogo impreza jest dedykowana, czyli czy to jest dla dzieci, dla seniorów, dla młodzieży, przez kogo jest organizowana, więc można też sobie bardzo łatwo te wydarzenia wyselekcjonować. To jest jeden nośnik. Drugi nośnik to są City Lighty. Na wiatrach przystankowych widzicie Państwo taki skrót tego kalendarium, które jest widoczne w gazecie Rano Kultury. I kolejnym takim źródłem, to co prawda nie napisałam tego tutaj, ale również mamy stałą audycję w Radiu M, w Radiu Katowice, ponieważ to są nasi partnerzy, więc przed pogodą możecie Państwo usłyszeć o tym, co w Tychach się dzieje. Oprócz tego w tygodniku Twoje Tychy, to już nie jest nasza, jakby nasze wydawnictwo, ale również jest dedykowana strona poświęcona wydarzeniom kulturalnym, więc to jest też taki źródło informacji głównie dla seniorów, bo to oni najczęściej są odbiorcami tej gazety, tak przynajmniej obserwujemy, jak to wygląda w samym Miejskim Centrum Kultury. I chciałam jeszcze Państwu pokazać, że cieszy nas bardzo ten fakt, że strona kultura.tychy.pl w takim kształcie, jak widać, we wspólnym kiwizualu i we współpracy z innymi instytucjami powstała w 2021 roku i systematycznie obserwujemy wzrost zainteresowania tą stroną, to znaczy klikalność tej strony w różnych konfiguracjach, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, oczywiście mamy takie statystyki, ona rośnie. Do września już widzimy, że przekroczyliśmy, że tak powiem, swój rekord z roku 2023, więc to napawa nadzieją i jest optymistyczne. Dlatego gdyby ktoś z Państwa został zapytany, gdzie szukać informacji, to najłatwiejszym i najszybszym źródłem myślę, że będzie właśnie strona kulturatychy.pl. To może tyle. Nie wiem, czy coś jeszcze?
Znaczy, ja tylko chciałem taki krótki komentarz, ponieważ była ta dyskusja ostatnio na Komisji Zdrowia, gdzie szukać informacji. Myślę, że to jest świetny dowód na to, że jest ta informacja i że jest zainteresowanie, bo te odsłony, te kliknięcia no jednak tutaj zdecydowanie rosną, więc widzimy, że ta strona cieszy się powodzeniem.
Tak.
Udostępniłem hotspota, gdyby coś...
Dziękujemy. Dobra, może tyle. Chciałabym właściwie dzisiejsze spotkanie poświęcić Śląskiej Jesieni Literowej. Obiecuję, że będzie krótko. Chciałabym, żebyście Państwo wszyscy poczuli się zaproszeni, żebyście zrozumieli, spróbowali zrozumieć fenomen tego festiwalu, dlaczego on tak jest ważny w naszym mieście. A jest ważny bez wątpienia. Jest to jedna z najstarszych imprez w mieście. Organizowana jest od roku 1986 w takim charakterze biennale, czyli co dwa lata. Jedynie rok pandemiczny, czyli 2020, nie pozwolił nam zorganizować festiwalu z przyczyn oczywistych. Natomiast za dwa lata będziemy obchodzić jubileusz. To będzie 40 lat festiwalu, 20 edycja. I jakby ten festiwal właściwie ma takie dwa elementy składowe. Z jednej strony mamy festiwal, czyli to, co najczęściej jest odczytywane przez wszystkich, cykl koncertów, które odbywają się głównie w Tyskiej Mediatece, ale również na terenie metropolii Katowice. To są nasi partnerzy, tacy jak Filharmonia Śląska, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Polskie Radio Katowice, Akademia Muzyczna, która tutaj właściwie jest takim, można powiedzieć, współorganizatorem, ponieważ dyrektorem artystycznym festiwalu jest profesor Marek Nosal. I on dba o to, żeby ten program był taki, jak należy. To znaczy, co mam na myśli, mówiąc program taki, jak należy. Nasz festiwal porównywany jest bardzo często do takiego festiwalu jak festiwal chopinowski czy festiwal wieniawskiego, tylko tutaj tym centrum i najważniejszym instrumentem jest gitara. A dzieje się tak dlatego, że laureaci naszego konkursu gitarowego, bo to jest ta druga główna część naszego festiwalu, po prostu wygrywając ten konkurs otrzymują przepustkę do naprawdę dużych scen na świecie i rzeczywiście to sprawia, że po prostu bardziej się liczą potem w świecie gitary. Przykładem tutaj jest na przykład, przykładem jest tutaj Marcin Dylla, obecnie nasz juror, wykładowca Akademii Muzycznej w Katowicach, laureat Śląskiej Jesieni Gitarowej przed laty. Pozwolę sobie zaprezentować taki króciutki film z ubiegłej edycji festiwalu, bo wiadomo, że jeszcze tegorocznych materiałów nie mamy, wszystko przed nami, ale mam nadzieję, że to zachęci Państwa do tego, żeby na koncertach, przynajmniej w Mediatece, się pojawić. Może będzie z jakimś komentarzem, żeby było wiadomo, co się pojawia na obrazkach. Film jest zbudowany tak, żeby pokazać miejsca festiwalowe. Przed chwileczką była filharmonia, teraz tutaj pokazuje nam się film z Nostru. Najbliższy koncert filharmonii odbędzie się już w tą niedzielę, to jest jasny festiwal, dla nas to też jest okazja, żeby ten festiwal promować, a z kolei w Nostrze 20 października. W Nostrze wystąpi wspomniany Marcin Dylla i Kupiński Gitar Duo. Tutaj już sala koncertowa Polskiego Radia w Katowicach. Bardzo nas cieszy ta współpraca, dlatego że zawsze możemy liczyć na życzliwość, otwartość i właściwie ta współpraca odbywa się w takiej formie parterowej, czyli mówiąc krótko, miasto nic to nie kosztuje. Obecna pani dyrektor również jest bardzo otwarta na współpracę, co cieszy. No i Akademia Muzyczna w Katowicach, dokładnie. Część koncertów odbywa się właśnie tam, w sali koncertowej, również lekcje mistrzowskie. Chciałabym podkreślić, że to partnerstwo również przekłada się na stronę finansową. Nie jest tak, że miasto tylko funduje koncerty w Nostrze, w Filharmonii, w Akademii Muzycznej itd., itd. Całe zaplecze, oprawę, wynagrodzenia dla orkiestr, które są naszymi partnerami. Tutaj mam na myśli właśnie NOSP, Orkiestrę Kameralną z Filharmonii, dyrygenci. To jest wszystko wkład własny tych instytucji. Kosztem dla miasta jest tylko honorarium dla solisty, a myślę, że takie koncerty w Filharmonii właśnie, czy w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej, na Akademii Muzycznej tak naprawdę dodają takiego troszeczkę prestiżu samego festiwalowi. No i nasza dyska Mediateka. Tutaj inauguracja rozpocznie się 23, czyli w środę w tym roku. Tradycją festiwalu jest to, że na każdą edycję przygotowywany jest specjalny utwór. W tym roku zaprosiliśmy do skomponowania utworu Alka Nowaka. Otrzymaliśmy również dofinansowanie z ministerstwa na tą właśnie kompozycję, jak również sam festiwal otrzymał dofinansowanie z ministerstwa i to również cieszy, bo to znaczy, że festiwal ma jakieś znaczenie na arenie polskiej, bo że na arenie międzynarodowej to tego jesteśmy pewni, bo takie informacje otrzymujemy od tych osób, które przyjeżdżają do nas na festiwal. Oni go znają jako Tychy Gitar Festival, ale na pewno osoby, które grają na gitarze o festiwalach w Tychach słyszały. Już jesteśmy na koncercie laureatów, czyli na finale naszego programu. Jeszcze nie, przepraszam, tu mam Łukasza Kurowaczewskiego. Widownia wypełnia się zawsze po brzegi, to znaczy te bilety sprzedajemy bez większego problemu. Sprzedajemy je w tym roku od 1 lipca. i właściwie można powiedzieć, że połowa sali jest wyprzedana, co też nas bardzo cieszy, bo ostatniej edycji tak nie było, raczej ta sprzedaż ruszyła na chwilę przed festiwalem, a teraz sprzedaż ma się całkiem dobrze. Tu akurat widzimy dwóch wirtuozów z gitary, jeden Bałkan Magrygicz, obok niego Adam Belmonte, Hiszpan. Ale to ubiegłoroczna edycja festiwalu. Również w Tyskiej Mediatece jest taki punkt informacyjny, jak również punkt, gdzie można zakupić różne gadżety festiwalowe. A tego człowieka polecam, to jest Yamandu Costa, który wystąpi w tym roku w towarzyszeniu Alessandro Penzi. Niewątpliwy wirtuoz gitary klasycznej, gra na 7 strunach. To jest instrument specjalnie zbudowany dla niego. Laureat Nagrody Grammy w kategorii muzyki latino. Jest całą muzyką, warto to zobaczyć. Oprócz Yamandu Costy, tutaj już w ubiegłym roku pokazujemy, jak wręczamy nagrody, Polak Grygier, przepraszam, Andrzej Grygier. A laureatką ostatniej edycji już zdążyła tą nagrodę odebrać, Cassie Martin, widoczne tutaj z dyrektorem artystycznym. Tutaj Lutnik, który ufundował gitarę na festiwal, bo to też jest taka tradycja, że ci lutnicy są fundatorami nagród. W tym roku jest to Andrzej Kobza, który taką gitarę rzeczową w zamian za promocję funduje. Tutaj widzimy akurat koncert finałowy. W tym roku również to będzie flamenco. Może nie tak widowiskowe, ale na pewno muzycznie fantastyczne, ponieważ w tym roku wystąpi Antonio Rey z zespołem. Podobno absolutny mistrz, jeżeli chodzi o muzykę flamenco, również laureat Grammy w swojej kategorii. Tak wspominamy ostatnią edycję, co przyniesie najbliższa, zobaczymy. Mamy zgłoszonych do konkursu 20 zakwalifikowanych do drugiego etapu, ponieważ ten konkurs zgłoszenia jest trzyetapowy. Pierwszy etap to były zgłoszenia, potem w drodze przesłuchań wybranych zostało 20 uczestników konkursu, których zapraszamy do tyków i których będziemy gościć. A z kolei trzeci etap to już jest taki ścisły finał, który można obejrzeć, wysłuchać w Tyskiej Mediatece w niedzielę 27 października o godzinie 12. To jest taki koncert, że laureaci zakwalifikowani do tego trzeciego etapu grają repertuar, który się powtarza. Niemniej jednak wszystko odbywa się z towarzyszeniem naszego partnera, czyli Augsta Orkiestry Kameralnej. I też zawsze sala wypełniona jest po brzegi. Wydarzenia towarzyszące, ponieważ mamy partnera w postaci naszej galerii Gemini, również tam można obejrzeć wystawę z ubiegłorocznej edycji, ale staramy się też dbać o to, aby pozyskiwać zdjęcia z tych pierwszych edycji festiwalu, bo tutaj one są w posiadaniu pana Irka Kazimierczaka, który w ten czas był fotografem zakładu Fiat i dokumentował te wszystkie wydarzenia w ośrodku kultury, jakim był Teatr Mały w Tychach, więc on stanowi takie bogate archiwum dla instytucji kultury w tej chwili w mieście. Jeżeli cokolwiek Państwa zainteresowało, macie Państwo jakieś pytania, bo o festiwalu można opowiadać, myślę, bardzo dużo, to jestem otwarta na wszelkie pytania, ale przede wszystkim dajcie się Państwo serdecznie zaprosić. Będzie nam bardzo miło, bo organizacyjnie to jest naprawdę ogromne przedsięwzięcie. Szczegółowe informacje też może pokażę, jeżeli internet pozwoli, można znaleźć na stronie gitarowej. Tutaj pomyślałam sobie, że jeszcze może o tym wspomnę, jeśli się otworzy, że sam festiwal gromadzi również środowiska akademickie, środowiska naukowe, to znaczy przyjeżdżają wówczas do tychów nauczyciele, studenci, profesorowie z różnych zakątków Polski. Oni pełnią taką funkcję, my ich sobie nazywamy obserwatorami, ale żywo uczestniczą w tym wydarzeniu, ponieważ sam udział w tym wydarzeniu dla nich jest znaczący i również przekłada się potem na ich życie zawodowe. Mamy również wystawę w hotelu Tychy wszelkich instrumentów muzycznych, nut, akcesoriów. No przykro mi bardzo, nie zobaczymy już strony Gitar Tychy, ale adres ma prosty, można zajrzeć. Jest to też ważne ze względu na to, że ci wystawcy bardzo często są naszymi sponsorami, ponieważ nagrody w konkursie to są nagrody finansowe. Te nagrody finansowe funduje miasto Tychy, ale całe gro nagród rzeczowych to są nagrody pozyskane od sponsorów, jak również taka niematerialna forma nagród, czyli udział w różnych konkursach i festiwalach partnerskich. Również stanowią nagrodę w formie potem płatnego recitalu dla takiego gitarzysty. Więc ta sieć powiązań, ona jest ogromna i organizacyjnie jest dla nas naprawdę bardzo duże wyzwanie, ponieważ należy pamiętać, że gościmy ludzi z bardzo różnych kultur. Antonio Rey, który w tym roku pojawi się na koncercie finałowym, to Hiszpan, ale Cygan, więc jest zaskoczony, że my chcemy tutaj od niego jakieś umowy, jakieś podatki, w ogóle o co chodzi, ustawa Lex Kamilek.
Wszystko netto.
Więc tak, rzeczywiście my komunikujemy się tak w języku netto, ale też źródła finansowania festiwalu są różne, ponieważ z jednej strony jest to ministerstwo, a z drugiej strony z Urzędu Marszałkowskiego mamy pieniądze przekazane przez Filharmonię Śląską, z trzeciej strony mamy jeszcze GZM, który jest partnerem festiwalu i również tam trochę sypie grosza, więc rozliczenie potem tego jest dosyć skomplikowane, ale tu akurat rola Ani we współpracy z Centrum Usług Wspólnych jakoś dajemy radę. Nie jest to rzeczywiście najłatwiejsze. Gdybym miała Państwu polecić jakiś koncert, polecam absolutnie Yamandu Costę w sobotę. No Antonio Rey, gala finałowa bez wątpienia. Ale warto poczytać o tych szczegółach programowych i o tym, kto na tej scenie się pojawi, bo to dopiero wtedy pokazuje tą różnorodność gitary jako instrumentu. Kiedyś festiwal gitarowy w Tychach był takim festiwalem na wskroś klasycznym, to znaczy wszyscy grali Bacha na gitarze. To jest trudne w odbiorze i rzeczywiście dedykowane jest koneserom muzyki i znawcom i melomanom. Natomiast od jakiegoś czasu, właściwie już pierwsza to chyba zrobiła profesor Gruszka, czyli była poprzednia, prawda, dyrektor artystyczna, że zdecydowała się na taki ruch, że zaprosiła flamenkowców, jeśli można tak powiedzieć. Flamenko to nie jest poważany rodzaj muzyki w świecie gitary klasycznej. Na naszym festiwalu się pojawił, no i tradycją jest, że od tego czasu rzeczywiście jest i te koncerty, które my gramy w Mediatece, to są koncerty takie, które myślę, że są do przyjęcia przez wszystkich. Także to już nie jest tylko Bach. Pamiętam, że był taki artysta Kazuhito Yamashita z Japonii w Teatrze Małym w Tychach. Wszyscy po prostu uczestnicy festiwalu, bo to też jest takie życie festiwalowe, odbywa się w hotelu Tychy. Tam zlewają się granice pomiędzy tym, że ktoś jest wybitnym profesorem, wybitnym artystą, a dopiero początkujący to oni w ogóle nie są, ale powiedzmy pretendują do tego, żeby być gwiazdami gitary klasycznej w świecie. I rzeczywiście atmosfera jest cudowna i fantastyczna. W tym roku festiwal może troszeczkę będzie smutniejszy, dlatego że w czerwcu, dokładnie 30 czerwca, niespodziewanie zmarł Romuald Jurkowski, czyli syn Jana Edmunda Jurkowskiego, patrona naszego festiwalu, pomysłodawcy, tego, który zainaugurował ten festiwal w tym mieście. W programie również znajduje się taki moment, który będzie poświęcony jego pamięci. To jest koncert piątkowy. W momencie, kiedy umarł Jan, czyli ojciec Romka, założyciel czy pomysłodawca festiwalu, został specjalnie skomponowany utwór chyba Romana Grabowskiego, ile dobrze pamiętam imię. Czesław Grabowski, Pieśń dla przyjaciela i ona wybrzmi w takim koncercie kameralnym jurorki naszego festiwalu, przyjaciółki Romka, pani Beaty Będkowskiej-Huang. z Towarzyszeniem Sonos Kwartet, czyli naszego kwartetu smyczkowego z gościnnym udziałem jeszcze flecistki. I jest również poświęcony taki panel wspomnieniowy obydwu Miłkowskim, więc no spodziewamy się, że tutaj rodzina od pana Jana, od pana Romka pojawi się w Tychach na pewno. Bardzo też cieszę się, że możemy współpracować z naszą szkołą muzyczną. Dla dzieciaków z naszej szkoły muzycznej ten festiwal również nie jest bez znaczenia. Po pierwsze, udostępniamy im możliwość udziału w festiwalu na preferencyjnych warunkach, a oprócz tego w szkole muzycznej odbywają się lekcje mistrzowskie z tymi wirtuozami gitary. Co prawda dzieci ze szkoły muzycznej mogą biernie uczestniczyć w tym festiwalu, to znaczy są słuchaczami, przyglądają się lekcjom, które odbywają się pomiędzy mistrzem a konkursowiczem, bo to właśnie pierwszeństwo do udziału w tych lekcjach mają uczestnicy konkursu. Nie wiem, no mogę jeszcze długo, ale może poprzestanę, więc dziękuję i serdecznie zapraszam.
Wielkie dzięki pani dyrektor. Życzę powodzenia, żeby wszystko się udało, że rząd zaplanowaliście. W zasadzie, chociaż jesteśmy przed festiwalem, to ja gratuluję, bo to sama zapowiedź wygląda imponująco i bardzo ambitnie i naprawdę zapowiada się ciekawy tydzień co najmniej w Tychach. Ja rozumiem, że od 23 do 27 października mamy, no od 20 w Tychach, tak, od 23 mamy już wieczory zaplanowane. Także jeszcze raz dziękuję, życzę powodzenia. Takie pytanie mi się nasunęło, nie wiem, może pani dyrektor już o tym wspomniała, ale jakoś mi umknęło. W jaki sposób rekrutują się ci uczestnicy festiwalu?
To jest... Pierwsze, oni wiedzą, że ten festiwal jest, więc tutaj najlepszą reklamą tego festiwalu jest Poczta Pantoflowa. To znaczy, dokładnie, to ta informacja w świecie jest. Natomiast no, działa strona internetowa i działa Facebook Śląskiej Jesieni Gitarowej. To jest tak, że ktoś, kto w tym świecie gitarowym jest, po prostu
to wie,
dlatego że okay. To jest w grupie jakby jego, w zasięgu jego zainteresowań, więc ta informacja dla nich jest dostępna. No, teraz mamy przedstawicieli naprawdę z różnych zakątków świata, bo to jest od Korei Południowej, o ile dobrze pamiętam, poprzez tutaj te nasze bałkańskie klimaty. A to jest Antonio Reyon, to w roli artysty. Hiszpania, z daleka nie leci do
nas.
Więc to rzeczywiście jest taki międzykulturowy przegląd i wspaniale, że to wszystko jakoś ze sobą potem koresponduje. Zresztą nasz ambasador kultury, Michał Czachowski, również gitarzysta flamenco, nawet wczoraj miałam okazję z nim rozmawiać, też ten kaganek gitary z Tychów niesie i tak jak wspomniałam, no głównie ten festiwal jest znany jako Gitar Tychy Festiwal, nawet nie Śląska,
to nawet dobrze.
Gitarowa, tylko no właśnie tak dlatego myślę sobie, że w sumie fajnie, że gdzieś tam w tym świecie gitarowym tak Tychy się zapisały.
Tak, dokładnie.
Także myślę, że oprócz tego, że mamy taki rozpoznawalny znak w Polsce, jak Rysiek Riedel, to drugim takim rozpoznawalnym tuż obok, a może zaraz za orkiestrą Alpsa wspaniałą, jest jednak gitara.
I nasza drużyna hokejowa też.
Ale oni też grają?
Oni też grają.
Dobrze, jeszcze raz bardzo dziękuję.
Są poza miasta.
Dobrze, oddaję Państwu głos, czy są pytania do Pani Dyrektor, do Pani w ogóle z Miejskiego Centrum Kultury. Jeżeli nie ma, to życzymy jeszcze raz.
Chciałem podziękować bardzo, a zwłaszcza pana pierwsza wypowiedź pani dyrektor na temat tych nośników reklamowych, bo gdzie informujecie o tych wszystkich imprezach kulturalnych w mieście, bo ja jestem pod wrażeniem zawsze tego, że nie tylko przygotowujecie ten program bardzo, bardzo duży dla Tyszan, ale że informujecie o tym w każdej postaci. To jest fajne, że nie dość, że robicie, to Tyszanie wiedzą, że są takie imprezy w mieście. Za to chciałem bardzo podziękować.
Dziękuję. dziękujemy.
Też się dołączam do tych podziękowań. Jeszcze coś powiem pani Magdalenie.
Ja proszę bardzo. Dodać, że na ostatniej komisji planowania przestrzennego i infrastruktury zawnioskowaliśmy o wiaty przystankowe w dzielnicach obrzeżnych, żeby miały city lighty i żeby można było dotrzeć do tych dzielnic właśnie z informacjami dotyczącymi kultury i innych wydarzeń tyskich.
Super.
To kolejna dobra wiadomość. Ja Państwu naprawdę bardzo dziękuję, bo jestem pod wrażeniem tego, co MCG robi. Jest to ogrom imprez. Czasem wręcz aż trudno zdecydować się, gdzie pójść, czy na jedną z imprez waszych, czy na przykład do teatru, czy na jeszcze coś innego. Tego jest naprawdę bardzo dużo. Doceniam to, że pracujecie w soboty, w niedzielę, popołudniami. To nie jest praca od, nie wiem, 8 do 16, więc to też pewnie nie każdy chce w takim trybie pracować. To też warto docenić. Także życzę naprawdę powodzenia i no i kolejnych udanych wydarzeń.
Trzeba jakieś inne instytucje miejskie też przeszkolić, jak się to robi.
Myślę, że sobie wszyscy dobrze radzą. Bardzo dziękuję. Trochę czuję się onieśmielona, ale rzeczywiście zespół w Miejskim Centrum Kultury, jeżeli chodzi o takie zasoby ludzkie, to zapewniam Państwa, że to są ludzie naprawdę pełni poświęcenia, pasji, zaangażowania, odpowiedzialności i takiej odpowiedzialności koleżeńskiej. Myślę, że bez tego byśmy naprawdę nie dali rady, bo nasza praca od innych instytucji różni się tym, że my pracujemy na ulicy w większości przypadków, albo jeżeli jesteśmy z jakimś wydarzeniem, jesteśmy na zewnątrz. W sensie w gościnnych progach, czy mediateki, czy Teatru Małego w Tychach. I to jest dla nas zazwyczaj wyzwanie. Jeżeli to wydarzenie odbywa się pod dachem, to jest fantastycznie, ale jeżeli to jest plener, no to plener rządzi się swoimi prawami. Jesteśmy skazani zawsze na warunki pogodowe i wiadomo, że to potem przekłada się na frekwencje. No ale jakoś tak się dzieje, że mamy szczęście, że na szczęście w tym roku udało się zorganizować wszystkie imprezy zgodnie z planem. Odwołaliśmy tylko te z ubiegłego tygodnia, to znaczy odwołaliśmy. Udało się je przesunąć, chociaż bardzo nie lubimy tego robić, bo to jest kolejne wyzwanie, żeby w podobnym układzie, z tym samym programem przesunąć imprezy, bo to nie jest tak, że ten artysta jak nie wystąpi, nawet jeśli to jest lokalny artysta, to, że jeżeli pojawia się na wydarzeniu i jesteśmy z nim umówieni na konkretną datę, to że on za tydzień również jest w zasięgu, więc bardzo nie lubimy niczego przesuwać, czasem trzeba, ale w tym roku zdarzyło się to tylko jeden raz przy okazji powodzi po prostu.
No tak, ale to było już trudne do przeskoczenia. Proszę bardzo, pani radny.
Że obserwując tą jednostkę naszą, mam wrażenie, że to są ludzie, którzy to bardzo lubią i kochają to, co robią. I mam wrażenie, że dlatego to wychodzi tak dużo. Są pełno zaangażowani.
To miło, że
chciałem proszę im podziękować i to widać po prostu z daleka, nie? Że to pełno zaangażowani zawsze, a zwłaszcza w niedzielę.
Tak, kiedy inni odpoczywają, Państwo pracujecie i to jest na pewno warte docenienia. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Proszę bardzo.
Dosłownie słówko, jeśli chodzi o Śląską Jesień Gitarową, to mam wyjątkowe jakby serce do tej imprezy, ponieważ osobiście poznałam pana Burkowskiego Edmunda, świętej pamięci, jego syna również. Zresztą wówczas wiceprezydentem był pan Jan Kurwicki, który zaprosił nas do organizacji. I mam nadzieję, że jeśli chodzi o hotel Tychy, bo takie były początki otwarcia tego hotelu, kiedy żeśmy zakwaterowywali tych wszystkich uczestników Śląskiej Jesieni Gitarowej, było bardzo zimno, chłodno, żeśmy koce dowozili i nie tylko. Wolontariatu było bardzo dużo, zresztą brat od Maćka Jędrzejko był tłumaczem. No i też myślę, że warto tu wspomnieć całą oprawę graficzną robił Wojtek Łuka, razem z
kolegiem.
Tak, to było przepiękne.
Kolejne.
Pani dyrektor mówiła o materiałach. Ja poszukam, przypuszczam, że ja z tych pierwszych jesieni gitarowych mam właśnie materiały, dokumenty, także jeżeli są potrzebne, to poszukam.
To fantastycznie, bo staramy się rzeczywiście trochę tych materiałów archiwizować, bo to nagle się okazuje, że tyle lat minęło, a myślę, że ten festiwal rzeczywiście pomimo tego, że jest osobliwy, bo no jest wymagający ze względu na to, że to jest po prostu gitara. My nie wszyscy musimy kochać gitarę, chociaż dyrektor artystyczny mówi, że to jest klucz do muzyki w ogóle, ponieważ ta multiużytkowość gitary i to, jak można ją wykorzystywać, dla niego to jest ten niezbity dowód, że to właśnie jest ten klucz. Ale nie wiem, co chciałam powiedzieć, z rytmu. Że zbieramy, że archiwizujemy, że cieszymy
że
się,
dokumentujecie
bo ostatnio, tak, podczas ostatniej edycji udało się nam też nagrać zarówno pana wspomnianego Kulbickiego, jak i Ani Majcherowicz, wieloletnią sekretarz, która też myślę, że sercem jest przy festiwalu, profesor Gruszka. I naprawdę w momencie, kiedy dowiedziałam się o śmierci Romka, pomyślałam sobie, że to naprawdę ma sens. Dzięki temu my dysponujemy jakimś materiałem, jakimś wspomnieniem. Ale tak, rzeczywiście to jest takie dla nas wyzwanie i zobowiązanie wobec tego wszystkiego, co do tej pory się wydarzyło, bo to jest naprawdę ogrom pracy wielu ludzi, dlatego czujemy wszyscy, że po prostu tak trzeba i to rzeczywiście jest taka impreza, gdzie no tego serca jest jeszcze więcej.
Tak, proszę bardzo.
Też obserwuję, że ten festiwal jest coraz większy. I teraz widzę, że nawet wykracza poza ramy miasta naszego, że w Katowicach jest coraz więcej tej imprezy. I tak coś ciekawe chciałem zapytać o budżet takiej imprezy. Netto, ile kosztuje nasze miasto ten festiwal?
Jeżeli chodzi o nasze miasto, ubiegła edycja zamknęła się w 400 tysiącach. W tym roku to będzie około 500 tysięcy. Pozostałe środki, czyli drugie, można powiedzieć, druga połowa, 50%.
Pozyskujecie.
Pozyskujemy z zewnątrz, tak.
Super.
Tak, również przychód własny.
Myślałem, że to jest o tyle większy.
No, teoretycznie on jest większy, bo on ostatecznie to jest te 500 tysięcy
razy 2. Czyli netto miasto kosztuje pół miliona złotych.
Ale miasto kosztuje, myślę, że w tym roku powinniśmy się, no, trudno jest powiedzieć, bo rozliczenie jest naprawdę szalenie trudne, ale myślę, że powinniśmy się zamknąć w kwocie pół miliona. Natomiast to, że festiwal wychodzi poza Tychy, to jest znak czasu, dlatego że tu pani Basia mówiła o tym, że jak wyglądało to wcześniej. Szczerze mówiąc, ja nie wiem, jak wy to robiliście bez internetu. Nie wiem.
Stałe takie konstrukcje metalowe na rondach i była gitara, nie? I tak, przejeżdżałem, mówię, a
w kurtce będą.
Jesień się zbliża.
Generalnie jesteśmy wszyscy w metropolii, tak? Staraliśmy się teraz o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Ja tutaj oglądałam z zaciekawieniem, jaki będzie finał. No nie metropolia, nie Katowice. Lublin ma tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Przed chwileczką, to znaczy 15.15 dokładnie,
tak,
zostały ogłoszone te wyniki. Ale rzeczywiście, jakby mówię o tym w tym kontekście, że te dwa lata, kiedy Katowice razem z całą metropolią starały się o ten tytuł, to było naprawdę, słuchajcie, ogromne sieciowanie międzyinstytucjonalne. To był taki czas, kiedy naprawdę widać, że my tutaj wszyscy gramy do jednej bramki. I nie wiem, w samych Tychach odbyły się zarówno spotkania prowadzone przez NGOsy, w samym MCEP-u odbyły się szkolenia, w ubiegłym roku był Kongres Kultury w Sosnowcu zorganizowany. To wszystko stanowiło naprawdę fantastyczną przestrzeń do spotkań i do tego, że my wszyscy po prostu rozmawialiśmy ze sobą, uczyliśmy się od siebie nawzajem, wymienialiśmy doświadczenia, więc pomimo tego, że nie mamy tego tytułu, to już tak trochę odbiegam od tematu działalności Miejskiego Centrum Kultury i Festiwal, to chcę powiedzieć, że dla nas, dla samego AMCEP-u jakby te starania o ten tytuł miały sens i warto było, chociaż się nie udało.
Jeszcze chciałam się zapytać o dofinansowanie z ministerstwa, na jakim jest poziomie festiwal i z województwa. Bo to chyba nie jest tak, że to ja jest biletów.
Może z tego
wypuść. Nie, działa, jest.
To pani się dofinansuje.
No tak się zdarzyło. Więc tak, w programie muzyka otrzymaliśmy 168 tysięcy złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wspomniany utwór Aleksandra Nowaka z programu Zamówienia Komposterskie. Dostaliśmy 20 tysięcy złotych, a dofinansowanie z województwa śląskiego przekazane od marszałka przez Filharmonię Śląską dla nas jest to ostatecznie 233 tysiące złotych. Dodatkowo jeszcze dzięki współpracy z Górnośląską Metropolią, Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, mamy netto 32 tysiące złotych. No, generalnie szacowany przychód, który, znaczy szacujemy, że ze sprzedaży biletów i karnetów na festiwal przychód będzie na poziomie 63 tysięcy złotych.
Tutaj jeszcze pozwolę sobie dodać, że takim partnerem festiwalu przez lata był Fiat. No trochę się pozmieniało. Już mamy w tej chwili Stellantis, nie ma możliwości otrzymania jakiegokolwiek dofinansowania, natomiast wciąż jesteśmy we współpracy z nimi i na przykład samochody, ponieważ festiwal to też logistyka. Transport festiwalowy odbywa się we współpracy właśnie z firmą Stellantis, natomiast tutaj już nie jest to sponsor, bo kiedyś to był taki mecenat festiwal.
Czyli Fiat kiedyś,
tak? A browary?
Bo to nie, browary, to też tutaj wyjaśniając, tutaj polityka w browarach zmieniła się absolutnie. Browar może być sponsorem tych wydarzeń, gdzie jest lane piwo. Więc to jest tak, jeżeli przychodzi, my jesteśmy dla nich partnerem biznesowym, to nie jest tak, że ktoś przyjdzie i powie, a dam tam 20 tysięcy na Auxodrom i 50 tysięcy na wszystkie spotkania teatralne. No nie, bo tam piwa nie leją. Więc my tylko mamy taką przestrzeń na imprezach plenerowych, na imprezach masowych. I tam rzeczywiście po prostu ta wartość dofinansowania przekładana jest na kufel sprzedanego piwa, potencjalny oczywiście. W tym roku na działalność Miejskiego Centrum Kultury z marki Tyskie, czy też z kampanii piwowarskiej, tak powinno powiedzieć, otrzymaliśmy chyba 40 tysięcy złotych na wszystkie wydarzenia plenerowe. Tutaj mam na myśli Rok na plaży, ta impreza balonowa pod żyrafą, festiwal szantowy. No także i Tyski Festiwal Performance, także to jest taki poziom, nie? Kiedyś to wyglądało zupełnie inaczej, ale też wynika to ze zmiany polityki wewnątrz kampanii piwowarskiej.
Dziękuję bardzo. Pan radny Alin Urbogandok.
Panie radny, mam zasadnicze pytanie. Brakuje wam rok do pracy w Pospolicie Państwa, etatów?
Cieszę się, ponieważ mogę odpowiedzieć na to pytanie z pewnym poczuciem ulgi, ponieważ dzisiaj ostatecznie otrzymałam informację od pana skarbnika, że dostaniemy dodatkowy etat. Także bardzo się nam przyda.
Pani dyrektor, nie zmienię się cieszy.
Ja też. Gwarantuję panu, że ja bardziej.
Rozumiem, że ten jeden etat i tak panią jakoś ratuje.
Ratuje, to znaczy... To zapotrzebowanie wynika z tego, że my po prostu robimy co roku coraz więcej. Raz, że coraz więcej, a dwa, zmienia się prawo ustawodawcze, które nakłada na organizatorów wydarzeń coraz to więcej obowiązków, nazwijmy je szeroko administracyjnych. Więc my mamy po prostu coraz więcej do przygotowania od tej strony administracyjnej. Również mamy Centrum Usług Wspólnych. Tu też jest jakby droga współpracy bardzo sformalizowana, ponieważ na Centrum Usług Wspólnych obsługuje kilka jednostek, więc te drogi komunikacji i współpracy musiały być wypracowane, ale to jakby też sprawia, że ta droga jest bardziej formalna i dłuższa. To nie jest pani Krysia, która siedzi obok za biurkiem i można od razu od niej wyciągnąć jakąś informację, tylko ja na odpowiedź mam 7 dni, tak? Więc jeżeli któryś z Państwa radnych oczekiwałby ode mnie zestawienia kosztów jakiejś imprezy, mogę podać wyłącznie na podstawie tak zwanego naszego PIP-u zaangażowania, gdzie my planujemy sobie finanse w skali roku i angażujemy tą dotację, którą mamy przyznaną, ale na szczegółowe zestawienie no, trzeba poczekać, takie przez księgową wyliczenie.
Dobrze, jeszcze Pan Radny, proszę bardzo.
Ja tak bardzo chciałem podziękować i Pani Dyrektor osobiście, że mamy taką fajną Panią Dyrektor. Dziękuję bardzo. Taką sprawną.
Dobrze, Szanowni Państwo, rozumiem, że ten temat, jeżeli się dało, to go wyczerpaliśmy. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz życzę powodzenia. Dziękuję Pani Dyrektor, dziękuję współpracownikom, Pani Anni Sitko, Pani Annie Mrówczyńskiej za obecność na dzisiejszej komisji. I przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawy bieżące, wolne wnioski. Dziękuję. Mamy odpowiedź na wnioski komisji złożone i przegłosowane na poprzednim posiedzeniu. Wnioski dotyczyły wymiany nawierzchni na boisku przy ulicy Sportowej, tak? I budowy toalet, szatni i zaplecza generalnie na arenie lekkoatletycznej. Udzielił odpowiedzi pan Jan Cofała, naczelnik Wydziału Innowacji i Inwestycji. Czy jakieś uwagi do tej odpowiedzi Państwo mają? Proszę bardzo, Pan Radny Łukasz Drob.
Ja może zacznę od kwestii odpowiedzi odnośnie kortów. Mianowicie, patrząc z perspektywy takiej, że no, tak właściwie nie ma podstaw do tego, żeby ten obiekt był zamykany, jeżeli jest ogólnodostępny i jest tam monitoring.
A to Pan przyszedł do kortów, tak? Już.
A, to okej, okay, to mogę zacząć od...
No chciałem też powiedzieć, że jest odpowiedź, a właściwie nie odpowiedź, ale informacja dyrektora szkoły nr 40 w sprawie kortów.
Okej, okay, jeżeli chodzi o kwestię odpowiedzi na temat odnośnie między innymi boiska, to chciałbym tu podkreślić, że wyjątkowo nieprofesjonalnie została udzielona ta odpowiedź i mało merytorycznie. Patrząc z perspektywy takiej, że komisja wnioskuje o to, żeby taką nawierzchnię wymienić, jest informacja też od mieszkańców, ze względu na to, że była przedstawiona lista kiedyś podpisów mieszkańców, która była za to, żeby ta zmiana była dokonana. Jest też wniosek klubu sportowego, że taka zmiana jest potrzebna. To nie rozumiem tutaj tego, co wydział ma zamiar analizować pod względem skutków zmiany nawierzchni w kontekście dotychczasowej funkcji obiektu. Ja nie wiem, czy to jakaś forma ankiety, czy co autor przez to rozumiał. Bo ja uważam, że powinni podejść do tego bardziej merytorycznie, pod względem takim, jeżeli chodzi o możliwości wymiany i kosztów tej wymiany, też powiedzmy do czasu, w którym będą mogli to wykonać, a nie analiza tego, czy boisko ze sztuczną trawą jest fajniejsze, czy boisko wielofunkcyjne jest fajniejsze, no to jest takie podejście do tematu, no, które no, w żaden sposób merytorycznie nie ustosunkowało się naszego wniosku.
Jedynie taki komentarz znajduję, że z tego co pamiętam na poprzedniej komisji była mowa o tym, że ta wymiana nawierzchni jakby spowoduje, że to będzie tylko boisko do piłki nożnej, tak? Więc rozumiem, że to w tym kontekście jest jakby odpowiedź.
Tym bardziej tutaj jeszcze, żeby dotknąć ten temat, to nie ma informacji w jakim czasie to będzie wykonane, co to w ogóle ma przedstawić, jeżeli chodzi o taką analizę i no, trudno w takim razie się do tego odnieść. Nie wiem, czy ktoś z Państwa ma informacje na temat tego, jakie będą dalsze działania, ale z tego wniosku, znaczy z tej odpowiedzi nic nie wiem.
Tak, Panie Przewodniczący, ja też uważam, proszę, że bardzo odpowiedź dotycząca Rady Lekkoatletycznej jest taka lakoniczna i nic nam nie mówiąca. Nie wiadomo, kiedy te toalety powstaną tam, jaki jest plan zagospodarowania tego terenu. Nic nie jest powiedziane na temat budowy szlaków zadaszenia i oświetlenia ewentualnego, także rzeczywiście zgadzam się z panem radnym, że odpowiedzi są dość takie niepełne.
Okej, dziękuję za uwagi. Postaram się przekazać je dalej do osób, które przygotowywały odpowiedź, czy są odpowiedzialne za ten obszar funkcjonowania miasta. No ja nie jestem w stanie nic więcej uzupełnić ze swojej strony. Przepraszam. Dobrze, mamy też odpowiedź w sprawie kortów. Tutaj rozumiem, że jest jakaś nadzieja, że na współpracę z Radą Osiedla, że to jakoś tam zostanie upłynnione również w sobotę, kiedy szkoła jest w zasadzie zamknięta. W sobotę i w niedzielę, generalnie weekendy.
Ja może się uciec, ponieważ chciałbym zaznaczyć, że podobny kort jest w Lędzinach, prowadzony z pola szkół Lędzina. Ten kort jest otwarty dla mieszkańców Lędzina. Nie wiem, dlaczego taki kort bardzo podobny zlokalizowany w Tychach miałby być zamknięty. Dlatego tym bardziej, że w tym korcie jest monitoring, więc tutaj pewne obawy odnośnie jakiejś dewastacji można potraktować jako niezasadne. Ale jeśli chodzi o kwestię taką, że żeby wejść trochę naprzeciw rozwiązania tej kwestii, proponuję, żebyśmy jako uzupełnienie tej informacji zawnioskowali z monitorem z harmonogram wykorzystania obiektu informacje, jakie było wykorzystanie obiektu od poniedziałku do piątku i weekendy, na przykład w ostatnim roku, czy też powiedzmy w ostatnich dwóch latach, żeby mieć świadomość tego, jak ten obiekt jest wykorzystywany i czy to rzeczywiście się pokrywa z tym, że z tego obiektu korzystają mieszkańcy. Bo wydaje mi się, że kwestia otwarcia tego kortu spowoduje większą dostępność dla mieszkańców i tutaj trudno z takim sposobem działania, jaki został zaproponowany obecnie, dalej funkcjonować. Tym bardziej, że to nie jest kort, który wymaga bieżącego utrzymania, tylko to jest kort dla pani.
Nie wiem, natomiast wydaje mi się, że nawet gdyby to było otwarte i ogólnodostępne, to jakoś jakiś porządek trzeba tam zachować, bo przyjdzie, nie wiem, 5 chętnych do korzystania, no to trzeba się jakoś wtedy podzielić i... Proszę bardzo.
Zgadzam z kolegą.
Chyba ja dostałem głos, tak? Panie przewodniczący.
Pan radny, przepraszam bardzo, bo udzieliłem panu radnemu głosu.
Ja teraz?
Nie, za chwileczkę, najpierw pan radny.
Chciałem sobie powiedzieć, że mi osobiście bardzo boli to, że jest w jakiś sposób, może nie zdrowo, ale zmniejszony dostęp do tego kortu. Ponieważ ja zabiegałem o to, żeby wyremontować ten kort, przez długi czas był w strasznym stanie. I od czasu, kiedy został wyremontowany, no to ograniczenie w ten sposób, że jest wynajmowany, udostępniany w godzinach, kiedy jest szkoła, pracuje w sobotę, w niedzielę, tylko tym osobom, które biorą klucze w piątek po południu, a oddawają te klucze w poniedziałek po weekendzie, to z tego wynika, że tylko tam jedna osoba czy dwie korzystają z tego przez cały czas. Tak? Okres tutaj letni można by było rano do wieczora brać, wielu myślą, co mogłoby korzystać z osiedla, czy tam nawet z całych klucz. Taka sama sytuacja jest, tu wspomniał radny Łukasz Drog, w Lędzinach, ale też w Tychach mamy, przecież są, w Norwida mamy dwa korty tenisowe też od wielu lat, w poprzedniej kadencji wnioskowałem o to, żeby zakupić siatki dla tego liceum, żeby mieszkańcy, którzy przychodzą, nie musieli sztuka rozwieszać, żeby sobie pograć. Tam są dwa korty otwarte i każdy przychodzi, nie ma problemu. Jak ktoś gra, to po prostu czeka w kolejce i sobie rezerwuje po kimś tam. Nie ma problemu naprawdę, żeby wielu mieszkańców korzystało z tego. A to, że mamy korty bez siatek, to jest tylko wstyd dla tych, nie? No bo tam 200-300 zł za siatkę, żeby ona wisiała, tak jakbyśmy bramki nie udostępnili na miejscu wielofunkcyjnym, bo byśmy się bali, że ktoś się demoluje. są sznurki, a siatek nie ma. Ludzie przychodzą i sznurki rozwieszają. Tak, tenis mamy, już nie mówię o ten zawodowy w Polsce, dbać i rozwijać, tylko chodzi o tym rekreację dla naszych mieszkańców, dla dzieci i młodzieży. W okresie wakacyjnym i nie tylko. Także myślę, że tak ten kort powinien być po prostu otwarty dla wszystkich mieszkańców. Dziękuję.
Dziękuję. No tutaj pan dyrektor w piśmie napisał, że obecnie w tygodniu z kortu korzysta około 6 grup. A podobna liczba użytkowników pojawia się w weekendy, więc posiadamy 4 klucze, które są w zupełności wystarczające do zaspokojenia potrzeb mieszkańców.
Dziękuję. Nie, no
trzeba temat podrębić.
W jaki sposób można dostać ten klucz, jak ktoś nie wie, która grupa ma ten klucz i co? Gdzieś te telefony są do tych grup, czy tych osób, które mają klucze udostępnione, żeby można było zadzwonić i powiedzieć, że chce sobie zagrać, tak? Czy któryś mieszkańc, bo nie, no. Pewnie tylko te 4 osoby mają dostęp do tego obiektu, a pozostali nie. Tak to wygląda.
Pan radny, tak? Proszę bardzo.
Też mam taką wrażenie, że czeka nas taka dyskusja na tym, na otwarciu tych wszystkich naszych obiektów, szkołach, boisk, bo ja mam wrażenie, że one są zamykane po to tylko, żeby ktoś nie popsuł tego. A jak to obserwuję inne miasta, a może inne kraje, to tam wszystko jest otwarte od rana do wieczora. Rano przychodzi ktoś i tylko sprawdza, czy coś jest popsute i wymienia to z automatu. Bo to tak ma działać, bo to jest dla ludzi i to ma działać przez 24 godziny na dobę, jeżeli jest taka możliwość, bo miasto wydało bardzo dużo kasy na to, żeby te obiekty powstały, a ja mam wrażenie, że po prostu są zamykane po to, żeby nie trzeba było ich naprawiać. To jest moje zdanie i powtarzam to już chyba przez 4 lata ostatnio, nic się nie zmieniło. Może trochę ze stadionem lekkoatletycznym się zmieniło. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Czy ja mogę?
Tak, tak, proszę bardzo.
Bo tylko tutaj przy tej okazji, co prawda z bardzo malutkiego i skromnego podwórka, ale po pierwsze przypomniało mi się, że popełniłam popajnie, wspomniałam o klubach Wilkowie i klubie Urbanowice, gdzie również prowadzimy działalność głównie pozalekcyjną dla dzieci i młodzieży, ale w kontekście tego tematu chciałam powiedzieć, że obiekt Wilkowy jak przeszedł przez ostatnie lata, bo to był proces gruntowną rewitalizację i również jest tam boisko, co prawda trawiaste, jak również boisko do koszykówki, może nie takie klasyczne, typowe i kącik rekreacyjny i mamy doświadczenia takie, że zostawiamy je otwarte, dlatego że w momencie, kiedy zamykaliśmy furtki, te zniszczenia dopiero w ten czas się pojawiały. Czyli im bardziej zamykane, tym większe były zniszczenia. W momencie, kiedy otworzyliśmy bramę i furtkę, po prostu mieszkańcy korzystają z tego obiektu. Oczywiście pojawiają się inne problemy, bo pozostają butelki po napojach alkoholowych i nie tylko, więc po prostu sprzątamy. Był też taki moment, że był problem z zachowaniem ciszy nocnej, bo przecież dookoła Wilkowyja są domy mieszkalne. No ale jakoś, nie wiem, szczęśliwie udało się te tematy uporządkować i rzeczywiście z tych obiektów z tego obiektu w Wilkowyjach, bo klub Urbanowice ma inną trochę specyfikę, jeżeli chodzi o infrastrukturę, ale rzeczywiście korzystają mieszkańcy i nie tylko mieszkańcy, dlatego że to jest na trasie rowerowej i bardzo często to miejsce jest przystankiem po prostu do wypoczynku i do rekreacji, również dla grup zorganizowanych, przedszkola, szkoły organizują właśnie na terenie klubu Wilkowyje zakończenia, spotkania integracyjne i tak dalej, ale rzeczywiście ten obiekt jest otwarty i to sprzyja temu, że no nie jest nic niszczone, pomimo tego, że to jest otwarte. Im bardziej zamykaliśmy, tym częściej wymienialiśmy zamki, klamki i tego typu historie. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Pan dyrektor Staniczek, bardzo proszę.
Czuję się jakby tu wywołany do tablicy. Prosiłbym bardzo Państwa radni, że jeżeli mówicie o obiektach sportowych zamkniętych, to proszę powiedzieć konkretnie, załóżmy, które jest. Jeżeli to są szkolne, to także które. Ja jeżdżę po obiektach i powiem, że bardzo mało widzę, żeby były pozamykane. A jak są, to jest konkretna, załóżmy, godzina podana, jak na przykład w Kuczkowskim, gdzie jest to dane od 15.30.
Kortów.
No to tak. No to o kortach mówiliśmy, nie? Tylko że jeszcze padały, że inne, są zamknięte, bo jeżeli są zamknięte, to faktycznie załóżmy, trzeba założyć spowodować, żeby były otwarte, żeby można było z nich korzystać, bo samo mówienie, że zamknięte są obiekty, no to jest trochę za mało. Konkretnie, który obiekt, kto jest administratorem po prostu i wtedy będziemy załatwiać, żeby były otwarte. Bo powiedzmy, obiektów MOSiR ma dużo i szczerze mówiąc, oprócz areny, która jest tam czynna do 22, bo jak kończą pracownicy, to w zasadzie oprócz hali sportowej, oprócz obiektów tych płatnych, Tyski Sport też zamyka stadion, no to trzeba powiedzieć, załóżmy, które są obiekty zamknięte, jak to są szkolne i chcą dzieci się, załóżmy, bawić, korzystać i są zamknięte, to trzeba spowodować, żeby były. Konkretnie proszę, dziękuję.
No to panie dyrektorze, to bardzo proszę o przemyślenie sprawy tych kortów, żebyśmy już na trzeciej czy czwartej komisji z rządu.
Ja bardzo proszę, właśnie o to, dokładnie o tym myślałem, że za chwilę połowę z Państwa będziecie myśleli, że korty, które są w szkole podstawowej numer 40 są MOSiR-owskie. One nie są MOSiR-owskie, one są szkoły podstawowej numer 40 i MOSiR do tego nie ma nic.
One są własnością szkoły, czy tylko oddane w zarządzanie?
Ale co to znaczy własnością? Własność to może być moja, jak sobie kupię coś. W zarządzaniu szkoły i szkoła nimi dysponuje. Szkoła organizuje w sumie wpuszczanie, regulamin i tak dalej. Ale nie MOSiR. No.
Ale kto oddał w zarządzaniu szkoły te korty?
Prezydent miasta Tychy.
No to nie wiem, no jeżeli, proszę Państwa, bo ja nie jestem władny teraz powiedzieć, mają być otwarte albo zamknięte. Jeżeli nie jesteśmy w stanie nad tym zapanować, no to może trzeba zmienić formułę zarządzania tymi kortami. No tak mi się wydaje.
Albo zapytać, dlaczego tak jest zamykane, nie? Co trzeba zmienić? Ile, może jakąś kasę dołożyć, tak?
Nie ja.
Bo ktoś musi przyjść to otworzyć, zapalić światło. To się nie dziwię tym dyrektorom szkoły, że nie chcą tego robić, bo taka pani musi pieniędzy, żeby przyjść i posprzątać tą salę, tak, gimnastyczną, albo zapalić dodatkowo światło, gdzie ona w budżecie nie ma tego ujęte. Tylko musimy mieć informację z drugiej strony, ile tej kasy jest potrzebne, żeby ta szkoła mogła być otwarta i wtedy będą wszyscy zadowoleni.
No więc to jest do przemyślenia. Być może to nie jest fortunne, że szkoła, która ma bardzo ograniczony czas działania, ma zarządzać tymi kortami, które powinny być dostępne przez kilkanaście godzin dziennie, tak? Albo czasem nawet... Proszę bardzo.
Jeżeli chodzi o sale gimnastyczne, jak pan radny powiedział, to w zasadzie większość szkół, jak nie wszystkie, mają swoje cenniki, za które się płaci. Nie ma sal bezpłatnych, że po prostu, nie wiem, chcemy teraz pójść i sobie załóżmy o godzinie 19:00, to cennik i po prostu trzeba zapłacić za to. MOSiR, pomimo że ma swoje obiekty sportowe, to my udostępniamy załóżmy obiekty dla futsalu, dla tyskiego sportu i tak dalej, po to, żeby w tych samych godzinach grupy MOSiR-owskie były w szkole i płaciły kolosalne kwoty. Dla MOSiR-u, dla grup sportowych to jest w granicach 80-90 tysięcy złotych na rok. Także to nie jest, że szkoły załóżmy nie mają. Szkoły udostępniają i biorą pieniądze za to. Mają swoje cenniki. A czy boiska zewnętrzne załóżmy, czy one są założone w tak zwanym cenniku szkół, no to jest zarządca, dyrektor szkoły.
Jeśli dziękuję. Można, pan radny się zgłasza. Przepraszam, bo ja muszę jakieś jednak w porządku pilnować kolejności. Przepraszam, pan radny.
Ja tylko chciałem wspomnieć, że wszystkie boiska wielofunkcyjne są otwarte generalnie w mieście, tak? I te szkolne tak samo. I wszystkim jest problem, żeby funkcjonowanie takiego kortu też było otwarte. Pani wspomniała, pani dyrektor, o tym, że jak się zamykało boisko, to wtedy niszczyli. Taka sama sytuacja się zdarzyła właśnie tam na korcie przy szkole SP40. To młodzież, czy ktoś to po prostu zrobił dziurę, nie żeby tam wejść. No, ale to,
czyli mówimy o marginesie na razie, o jednym korcie mówimy.
Tak, wiadomo, że...
O jednym korcie.
Wiadomo, że nikt tego nie popiera demolowania, no ale no tak to wygląda, jak zamykamy, to ktoś szuka możliwości pogrania i korzystania z tego też, bo to są obiekty mieszkańców, prawda?
Pani radna Wasia Konieczna, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, mam taką propozycję, bo my dzisiaj tego tematu nie rozwiążemy. Kończy nam się półrocze, może na następne półrocze, niech to będzie typowy temat, którym się zajmiemy. Poprosimy o wykaz wszystkich placówek, zarówno oświatowych, jak i również tutaj miejskich. I w te wtedy informacje, które są otwarte, które są zamknięte i wtedy jakie są powody temu. Ja bym tak proponowała, że członkowie komisji się na to zgodzą.
A czy rozumiem, że to jest temat na którąś kolejną komisję, tak?
Tak.
W styczniu.
Tym bardziej, panie przewodniczący, uważam, że to miasto powinno nam przedstawić, jakie ma obiekty do dyspozycji, które są dostępne, a nie my mamy wytykać i mówić, a to jest otwarte czy zamknięte.
My poprosimy o taki wytyk.
Tak.
No dobrze, no to
zgadzam się z panią radną.
Oczywiście, ja też nie czuję się władny mówić, czy obiekt ma być zamknięty, otwarty, do której otwarty, to oczywiście jest poza naszymi możliwościami. Proszę bardzo.
Tutaj do tego wykazu, żeby też uwzględnić kwestię sal gimnastycznych i kosztów, czy to powiem, cennika, który jest w danej sali gimnastycznej, wynajęcia takiej sali gimnastycznej, żeby też wiedzieć, jakie są ceny na mieście, jak to wygląda, czy ktoś jest zwolniony z takich opłat i jaka jest dostępność tych sal.
No, ale to już w szkołach rozumiem, tak?
Tak, tak.
Dobrze, bardzo Państwu dziękuję. To przyjmujemy jako propozycję.
Skoro jesteśmy jednomyślni, jeżeli chodzi o ten kort, to chciałem złożyć wniosek o ogólne udostępnienie tego kortu jeszcze w tym roku, ponieważ mamy taką aurę, że można się korzystać z tego kortu też jeszcze w tym roku, żeby był ogólnodostępny, otwarty dla wszystkich mieszkańców. To jest mój wniosek, proszę o pozytywne zapisanie.
Zaraz podamy.
Nie znamy przyczyny,
to na dyrektora. Znaczy ja też nie chciałbym decydować ani za właściciela, ani za zarządcę, więc ja uważam, że to jest przedwczesny ten wniosek, ale skoro pan taki składa, to będziemy głosować. Proszę bardzo.
Tutaj akurat, jeśli chodzi o tą lokalizację, którą ze względu na to, że ten obiekt, jeśli chodzi o te szkoły, jest dostępny dla mieszkańców bez jakiegoś dodatkowego wpuszczania mieszkańców na teren szkoły. Czyli po prostu mieszkańcy mogą sobie podejść sami do tego kortu i to będzie się otwierać. To nie jest tak jak na przykład w zespole szkolnym tutaj numer 4, że obiekt jest zamykany, więc tutaj te utrudnienia pewne są. Ale jeśli chodzi o obiekt i też powiedzmy korty, które tam się znajdują, no to tam jest pełna dostępność mieszkańców już obecnie. Więc to jest tylko kwestia otwarcia furt, jeśli chodzi o akurat ten obiekt. Tutaj, jak już jesteśmy przy tym obiekcie, to byłem pomylać, w jaki sposób to wygląda. I jeżeli chciałbym też zapytać, bo tam jest obok boisko do piłki nożnej, które nie ma siatek. Czy to jest jakieś tymczasowo, czy to po prostu jest tam permanentnie, że no jednak mieszkańcy są piłki nie mogą grać, żeby to też wziąć pod uwagę, żeby ktoś się w tej sprawie powiedział.
A to jest boisko szkolne?
Tak.
No to jest pytanie do dyrektora. Nie mam tutaj nikogo, kto by był w stanie odpowiedzieć w tej chwili.
Jeszcze, żeby włączyć korty miejskie. Czy są, bo nie wiemy, jaka jest sytuacja teraz. Czy będzie się coś zmieniało?
Ale w jakim sensie korty miejskie?
Bo tam docierają informacje, że się jakaś zmiana będzie. Czy pan dyrektor wie coś na ten temat?
Nie są to korty mosirowskie, także...
Aha, a czy je są?
No jest tam, jest tenis.
Za przedłużeniem umowy, tak?
Na sesji. Szanowni Państwo, poprzyjmy ten wniosek, o którym mówiła Barbara Konieczna. A niech to będzie jedna komisja poświęcona stricte temu. Przyjdą osoby, które są odpowiedzialne w danym temacie i wtedy jakby możemy mieć jej odpowiedzi, bo dzisiaj to jest takie malowanie po wodzie palcem. No, nikt nam na nic nie odpowie, możemy siedzieć do 10 i mówić.
No ja się w pełni zgadzam. Zaplanujmy to powiedzmy na styczeń, czy na początek przyszłego roku.
Pierwsza komisja.
Tak, wszyscy będą wiedzieć wcześniej, jaki jest temat komisji, będą mogli być przygotowani, bo dzisiaj to jest naprawdę, padają pytania, ale one padają w eter, bo nie ma w zasadzie adresatów.
Więc...
Panie radny, głosujemy? Czy...
Tak, tak, głosujemy.
Znaczy, ja jeszcze też, ja nie poprę pana wniosku, ponieważ ja chcę mieć najpierw analizę. To nie znaczy, że jestem przeciwny otwarciu tych kortów, natomiast nie chcę decydować za właściciela i za administratora, bo nie znam, bo po prostu nie powinno się tak robić. Nie znam wszystkiego.
Przedkładam wniosek państwu, niech zapoznają i dostaniemy odpowiedź, na jakiej zasadzie to jest. Wniosek był ostatni kort, który został przez ten numer 40 w 2024 roku.
Kto z państwa jest za? Dwa głosy. Kto jest przeciw? Cztery. Kto się wstrzymał? Cztery. Tak? No, czyli wniosek nie uzyskał większości. Dziękuję bardzo. Jesteśmy w sprawach bieżących. Pan Marcin Stachura jest naszym gościem dzisiaj. Proszę bardzo, pan się zgłosił.
Odnośnie tych właśnie kortu i to w rodzie jednak na dyrektorów szkół, to w zasadzie powinno jasno określone korzystanie na podstawie regulaminu, który jest w przypadku JCK, również jakiś regulamin, nie wiem tego.
Znaczy jest regulamin. Pan dyrektor szkoły nam załączył tutaj wraz ze zdjęciami nawet. Regulamin jest, problem jest, nie jest sposobem użytkowania, tylko samą dostępnością kartu, więc żeby ja nie włączyłem mikrofon.
Czyli to obowiązuje?
Tak, obowiązuje, ale chcemy, żeby było bardziej dostępne. To o to chodzi.
Rozumiem. Jeszcze jedno, jest pozytywna rzecz, jeśli chodzi o galerię obok, bo tam teraz jest bardzo wysoka frekwencja, na tych rejestrach, które były, rzeczywiście jest sporo osób, które odwiedzają. Także to jest pozytywna sprawa. Jeszcze jedno zapytanie, czy było złożenie miasta gminy do nagrody imienia Rygódzkiego tej z zakresu działalności samorządowej?
Nie wiem, nie znam odpowiedzi na to pytanie, nie wiem, czy ktoś z państwa wie.
Bo to zwykle co roku do 30 sierpnia.
Zgłasza się kandydacja?
Złożenia do nagrody Rygódzkiego właśnie do Warszawy.
No niestety chyba nikt na sali nie jest w stanie panu odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast co do galerii obok, to faktycznie bardzo mnie też cieszy ta frekwencja i że to zwiększono zainteresowanie. Dużo się też dzieje. To jest kolejny pozytywny jakby tutaj przejaw życia kulturalnego w mieście. O, pan dyrektor, proszę bardzo. Jeszcze pan dyrektor dzisiaj nie zabiera głosu. Pan Piotr Szczepanik.
Dzień dobry. Ja chciałem kilka słów na temat festiwalu osobą, który rozpoczął w przyszły weekend, ale może zamknijmy tę kwestię sportową. Ja wtedy
dobrze.
Kulturalnym kluczem zamknę.
O, na to liczymy.
Klamrą.
Zaczniemy i skończymy kulturą, a jeszcze rozumiem temat sportowy, tak?
Proszę tak, bardzo. Temat sportowy. Chciałem tutaj pytanie do dyrektora Musiru odnośnie etapu, na jakim jest dofinansowanie tych boisk, które miały mieć milion na wierzchu. Czy w tej sprawie zmieniło?
Nic na ten temat nie wiem, czyli jak nie mam informacji, to nie było zwrotki z Warszawy. Wykonuje to inny wydział. Ja prawdopodobnie się dowiem, jak już pieniądze będą, Wydział Realizacji Inwestycji będzie wykonywał procedury, potem będzie przekazanie plac budowy i go wyremontuje. Tak to jest konstruowane.
Dobrze, bardzo dziękuję. I teraz ta klamra, tak, panie dyrektorze?
Wyłączam. Ja tak daję klamrę. Postaram się króciutko w punktach. Słyszałem pytania i odpowiedzi gości dotyczące Festiwalu Śląska Jesień Gitarowa, więc ja może oprócz tego już zaznaczę, że jesteśmy młodszym bratem zdecydowanie od Festiwalu Gitarowego. Mamy kilka punktów wspólnych. Czyli na przykład również zaprezentujemy już Aleksandra Nowaka, na który również otrzymaliśmy dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Skoro jesteśmy przy pieniądzach, a to temat zawsze jest przecież gorący, to od razu wyprzedzając ewentualne pytania, Oksodan jest w całości sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako efekt współorganizowania AUKSO przez rzeczone ministerstwo oraz również jeszcze wykorzystaliśmy ów nabór zamówienia kompozytorskie i pojawia się tutaj znowu osoba szanownego Aleksandra Nowaka, którego opera Febra Arktyczna, mamy w ogóle fantastyczny tytuł w tym roku, Febra Arktyczna zostanie zaprezentowana do libretta laureata Nagrody Nike Marcina Wichy. Bardzo ważna uroczystość w tym roku. Staramy się zawsze odnaleźć wspólnie z Radnictwem Muzycznym jakiś jubileusz. W tym roku 70-lecie jubileusz 70-lecie urodziny Pawła Szymańskiego. Będziemy to celebrować. Co poza tym jazz, elektronika, 3 wieczory, 7 koncertów, orkiestra AUXO, Marek Moś. Tak sobie jeszcze pomyślałem, też wstyd powiedzieć, festiwal jest dramatycznie zmaskulinizowany. Mamy w tym roku, oprócz koleżanek z orkiestry, tylko jedną solistkę zagra na wiolonczeli. Tak, to są sami faceci i od razu wyprzedzając pytanie, to nie było działanie celowe.
Naprawdę, no właśnie.
Tak się po prostu złożyło, bije się w piersi. Nie wiem, powiedzieć. No nie ma żadnego wytłumaczenia dla tego skandalicznego faktu. Natomiast to, co jest 50-50 akurat, także pod tym względem są parytety zachowane. Co jeszcze? Ślady, jakie pozostaną po festiwalu. Wracając do współpracy z Polskim Wydawnictwem Muzycznym. 7. edycja, 7. płyta. Kończymy zawsze festiwal w poniedziałek i wtorek nagraniem ofery, po której zostaje ślad w postaci płyty wydanej serii Anaklasis. Jak zwykle współpracujemy z Polskim Radiem Program Drugi. Wszystkie koncerty są rejestrowane i najprawdopodobniej zostaną wyemitowane z tak zwanym poślizgiem, co dla nas jest trochę korzystne, gdyż daje nam trochę takiego luzu czasowego. Koncerty są dosyć ciasno zaprogramowane, w związku z tym miałem chciałem jeszcze zrobić trochę takiego oddechu. Mamy specjalną kulturę dla seniorów, które są dosyć atrakcyjne, jeśli chodzi o cenę, szczegóły na stronie obsłudzą.com. Nie przedłużam, serdecznie zapraszam.
Bardzo dziękujemy. To już następny weekend, tak? Bo to jest 4-6, tak? Października. Bardzo dziękuję też za wspomnienie o tym wydarzeniu. To też bardzo ważne wydarzenie na mapie kulturalnej Tychów. No i też się na pewno wybierzemy. Bardzo dziękuję. Rozumiem, że na dzisiaj wyczerpaliśmy porządek posiedzenia. Bardzo Państwu jeszcze raz dziękuję za udział. Zamykam posiedzenie. Dziękuję bardzo.